Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego zatytułowałem Odpowiadajmy tak, jak Jezus. Bezpieczny tytuł, no nie? W chrześcijańskim zgromadzeniu taki tytuł, to już tak jak go zapodałem, to można się nawet zdrzemnąć, bo wiadomo, że nie być jakiejś herezji. Bo mamy po prostu, to jest nasze przecież najważniejsze zadanie w życiu, być tak jak Jezus. Śpiewaliśmy, chcę do Ciebie podobny być. To jest naszym pragnieniem, taka jest wola Boża, byśmy byli podobni do Jezusa. Więc dzisiaj będzie o tym, jak odpowiadać na to, co nas otacza, co do nas dociera. Jak najlepiej jest odpowiedzieć na to. Najlepiej jest odpowiedzieć tak, jak Jezus. Ale zacznijmy od takiego prostego obrazu. Tutaj na Olszynce dosyć obraz zrozumiały, ponieważ pełno wokoło tutaj jest takich samochodów z literką L. I wyobraźmy sobie, że trwa praktyczny egzamin na prawo jazdy. Kursanci stoją na placu, lekko drżący z wrażenia i kolejne auto wyjeżdża na miasto z napisem egzamin. I za jakiś czas wraca z powrotem i następny jedzie, i następny jedzie. I kilku przyjechało po stronie pasażera. Wyjeżdżali za kierownicą, a wrócili już po stronie pasażera. Bo to, co znaczy, to ci, co zdawali na egzamin, to wiedzą, co to oznacza. Lecz jeden przyjechał uśmiechnięty za kierownicą. Inni jeszcze czekają na swoją kolej. Jeśli zależy im na tym, by zdali egzamin, to jak myślimy, z kim warto byłoby im porozmawiać i się popytać, co tam w czasie tego egzaminu się dzieje? Niektórzy w takiej sytuacji wybierają rozmowę z tymi, którzy nie zdali. Oni są pełni emocji i łatwo się z nimi rozmawia. Z tymi, którzy nie zdali. Ale co zyskuje taki ktoś, kto chce zdać egzamin dobrze, co zyskuje z takiej rozmowy z kimś, kto nie zdał egzaminu? No, może zyskuje opinię, że egzaminator jest taki albo owaki, bo tam na pewno takie słowa padną. Albo zyskuje zapewnienie, że on chciał dobrze, tylko mu nie wyszło. No to jest coś, co można posłuchać w takiej chwili, gdy się samemu ma zdawać egzamin. Albo co najwyżej można uzyskać od kogoś, kto nie zdał informacji, czego nie należy robić. Ale on nie wie, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, bo jakby wiedział, to by zdał. Więc byłoby dla naszego sukcesu najlepiej, gdybyśmy mogli porozmawiać z tym gościem, który przyjechał uśmiechnięty i zdał egzamin, żeby nam poświęcił chociaż chwilkę i żeby można było, jak tam było, powiedz, jak tu sobie, widzę, że sobie poradziłeś, że sobie dobrze poradziłeś, też bym chciał, co mi radzisz? Dlaczego taki obraz? Bo każdego dnia przechodzimy jakiś rodzaj testu w naszym życiu. Każdego dnia jesteśmy jakoś sprawdzani. Jesteśmy kuszeni i narażani na to, aby przyjąć świecki sposób myślenia w tym naszym chrześcijańskim życiu. Czyli żebyśmy my, którzyśmy zdecydowali, że będziemy naśladować Jezusa, żebyśmy myśleli tak, jak ludzie wokół nas robią, jak robi większość. Jesteśmy do tego kuszeni. Jaki jest świecki sposób myślenia? Na czym on polega? Otóż to jest myślenie, które generalnie jest pod wpływem władcy tego świata, diabła, przeciwnika Bożego. On nadaje jakby taki rytm temu, co się na tym świecie dzieje, jak się myśli, co jest w tym świecie mądre, co w tym świecie jest właściwe, co jest na czasie, co jest popularne. Drugi list do Koryntian 4:4 mówi, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Zaślepił umysły niewierzących. Znaczy, że władca tego świata, to jest jego działanie, żeby ludzie byli zaślepieni, żeby ludzie byli w ciemności, żeby nie wierzyli, żeby nie zaświeciło im światło Ewangelii. I on robi to w bardzo różny sposób, ale zawsze jego celem jest to, żeby ludzie byli zaślepieni, żeby nie widzieli, żeby nie rozumieli. Jak człowiek jest zaślepiony, no to znaczy, jak jest coś zaślepione, to co to znaczy? Nie ma przejścia, zaślepione, ciemno, nic z tego nie będzie. Liście do Efezjan w 2 rozdziale czytamy: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Modły to znaczy sposobu tego świata, sposobu myślenia tego świata, według tych zasad, jakie są w tym świecie, według tych kanonów, jakie panują w tym świecie, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. I my wszyscy niegdyś tak żyliśmy, czytamy dalej, w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. To jest właśnie świecki sposób myślenia. Wróg działa poprzez tych swoich emisariuszy, poprzez ludzi, którzy mu dają łatwy posłuch i wywiera wpływ i prowadzi do tego, że ludzie żyją w pożądliwościach ciała, ulegając woli ciała i zmysłów. Jeszcze dalej, Efezjan 4,17. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Zobaczcie, to jest charakterystyka ducha tego świata, jak on rządzi. Postępują w próżności umysłu swego. Nieświadomość, która jest w nich, na tym polega działanie ducha tego świata, żeby utrzymać ludzi w nieświadomości, mając umysł przytępiony, żeby światło Ewangelii do nich nie dotarło. Jeszcze mamy inny tekst, który charakteryzuje ducha tego świata, sposób myślenia tego świata. To jest mowa o tym, że sługa Boży powinien być taki całkiem inny niż ten świat. I 2 Tymoteusza 2,25, napominający z łagodnością krnobrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Sideł diabła, który ich zmusza. To znaczy, że diabeł usidla ludzi i ich zmusza. Wielu ludzi sobie nie zdaje sobie z tego sprawy, że to, co robią, to robią nie dlatego, że tak sobie chcą, że tak postanowili, tak oczywiście się tak tym pocieszają, czy chlubią nawet, że ty to musisz tę Biblię czytać, ty to musisz do tego kościoła latać, ty to musisz się modlić, a ja se robię, co ja chcę, ja se śpię do 12 w niedzielę, albo i do 1. I myśli sobie taki głupiec, że on właśnie śpi do tej 12 czy 1 w Dzień Pański, bo on tak chce, bo to jest taka jego wola, a nie zdaje sobie sprawy, że on gnije w tym łóżku, dlatego że diabeł go zmusza do pełnienia swojej woli. Rozumiecie tę różnicę? Ty to nie możesz tam wypić, a ja to se mogę dzisiaj pójść kupić 5 piw i będę se pił 5 piw, a śmerdla dostanę. Myślę sobie, że ten wierzący to jest taki biedny, on nie może, a ja mogę sobie to zrobić. I nie wie, że to diabeł zmusza go do pełnienia swojej woli. Taki jest świecki sposób myślenia. On jest zainfekowany przez diabła i te wszystkie, te nasze zmysły, to wszystko jest tam, nie działa jak trzeba. Jest wirus wprowadzony, wirus, który przekierowuje to myślenie. I ludzie robią tak, jak diabeł chce, jak ten diabeł, ten haker chce i chce sobie coś wyciągnąć, co chce, żeby się wszystko na opak było, działało nie tak. On, to jest właśnie to. A jaki jest duchowy sposób myślenia? Jak dochodzimy do tego duchowego sposobu myślenia? List do Efezjan 4,22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawa. Z następuje nawrócenie, zmiana sposobu myślenia, odmiana całego paradygmatu. Całkiem nowy program jest wgrany w duszę człowieka, w umysł człowieka. Od nowa, nowe życie, nowy sposób myślenia. Już ktoś, kto zaczyna żyć według tego nowego sposobu myślenia, nie podlega tym mechanizmom, którym podlega cały świat. Zostaje wyzwolony, dlatego że nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. To jest jeden z tekstów, jest całe mnóstwo takich miejsc w nauce apostolskiej, która uzmysławia nam, że chrześcijanin to jest ktoś, kto już nie podlega temu sposobowi myślenia. Bo jak czytamy 1 Koryntian 2,16, my jesteśmy myśli Chrystusowe. Myślimy jak Chrystus. Otrzymaliśmy naturę dzieci Bożych, umysł został odnowiony i jesteśmy myśli Chrystusowe. Jest myśl tego świata, władca tego świata, który pociąga za sznurki, który otumania ludzi, który zmusza ich do pełnienia swojej woli, ale chrześcijanie to jest ktoś, kto jest wyzwolony z tego wpływu i jest myśli Chrystusowej. Tak? A tak przeżywacie to? Czuwacie to? To nie jest piękne? Być myśli Chrystusowej? Te dwa sposoby myślenia, one nie koegzystują razem. One są sobie przeciwne, Pismo Święte mówi. Nie ma żadnej wspólnoty między jednym a drugim sposobem myślenia. Bo człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Nie jest to możliwe, żeby człowiek zmysłowy, człowiek, który się kieruje tylko naturalnym sposobem myślenia, żeby chwytał to, co jest duchowe i się cieszył z tego, co jest duchowe i popierał to, co jest duchowe. Raczej powie, ale to jest głupie. Powie, ale co tobie się, co się stało z tobą? To mądrzy tak nie robią. Coś ci odbiło. Tak właśnie myśli człowiek zmysłowy o tym, co duchowe. To są postawy nie tylko różne, ale nawet sobie przeciwne. Przeciwne sobie. Powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jest pewien rodzaj napięcia, jest walka, która się dzieje wokół nas, bo cielesność nie akceptuje duchowości absolutnie. Ten zmysłowy sposób myślenia nie akceptuje tego, co duchowe i nawet uderza w to, co jest duchowe. Atakuje to, co jest duchowe. Duchowe nie jest nastawione na to, żeby walczyć. Duchowe wie, co ma robić, idzie swoją drogą. To, co duchowe, pochodzi od Boga. Tak jak Pan Jezus chodził, robił, co trzeba, wiedział każdego dnia, w każdej godzinie, jaka jest wola Ojca, co ma powiedzieć, co ma zrobić, to robi. Natomiast zły, jak wiecie, z Ewangelii ciągle go atakował. Stawał mu gdzieś na poprzek, wybiegał naprzeciwko niego, łaził za nim, żeby go jakoś atakować, żeby go jakoś zahaczyć, żeby jakoś go zbić z tropu, żeby go przyłapać na jakimś słowie. Czytamy, jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, i tu jest mowa o Izaaku i, tak? O Izaaku i Ismaelu, bo ten się urodził z obietnicy, Izaak urodził się z obietnicy, a tamten się urodził z ciała i atakował i naśmiewał się z tego Izaaka. Jaki Izaaczek, Izaaczek i tak dalej. I tam się z niego naśmiewał. Tak i teraz czytamy, to jest w liście do Galacjan napisane. Ten, który się narodził według ciała, będzie prześladował zawsze tego, który się narodził według ducha. Nie chcesz być prześladowany? Proste. Wystarczy się nie narodzić według ducha. I nie będziesz prześladowany w tym świecie. Nie jesteś prześladowany w żaden sposób w tym świecie? To bardzo niedobrze byłoby. To by znaczyło, to mogłoby znaczyć, że się nie narodziłeś według ducha i dlatego nie jesteś wcale prześladowany w tym świecie. Bo żyjesz według ciała, więc Ismael nie ma co prześladować. Jesteś jego kumplem. Może trochę inaczej się ubierasz, gdzie indziej chodzisz w niedzielę, ale tak naprawdę to duchowo jesteś taki sam. Człowiek duchowy powinien uważać, żeby zmysłowy sposób myślenia mu nie zaszkodził, żeby go nie odciągnął, żeby go nie zgorszył. Pan Jezus daje nam taki przykład. Obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. W najbliższym towarzystwie Jezusa był człowiek, który o dziwo nie myślał jeszcze tak jak Jezus, nie myślał o tym, co boskie, myślał o tym, co ludzkie. I dlatego Jezus mówi: jesteś mi zgorszeniem, jesteś dla mnie zagrożeniem, jesteś dla mnie niebezpieczny, bo jesteś tak blisko mnie, ale nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Idź precz ode mnie. Oczywiście rozumiemy to, że Pan Jezus nie odpędzał Piotra na amen. Jezus nie rezygnował z Piotra. Jezus chciał wstrząsnąć Piotrem, że te dwa sposoby myślenia się nie mogą zgodzić, nie mogą być dalej w jednym towarzystwie. Piotr ma się nawrócić, musiał się nawrócić, potrzebował się nawrócić, żeby zacząć myśleć jak Jezus. Bo Jezus mówi o wielkiej rzeczy duchowej, a ten go fuka na niego. Jak ty możesz to mówić w ogóle? To jest niemądre, to jest głupie. No tak, według tego świata to niemądre. Ale Jezus mówił o tym, co jest najważniejsze, co jest istotą. I dlatego Słowo Boże nas wzywa, abyśmy bardzo o to zadbali, byśmy byli bardzo uważni w tej sprawie i byśmy, jak to jest powiedziane Rzymian 12:2, nie upodabniali się do tego świata, ale się przemienili przez odnowienie swojego umysłu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Musimy uważać na wpływ ducha tego świata, żebyśmy się nie upodobnili, żebyśmy nie zaczęli myśleć tak, jak się myśli w tym świecie, tak, jak się działa w tym świecie, żebyśmy się nie poddali temu duchowi, temu trendowi, temu sposobowi działania i myślenia, tylko żebyśmy przemienili się przez odnowienie umysłu, żebyśmy się przemieniali przez odnowienie umysłu, abyśmy myśleli tak jak Chrystus, żebyśmy byli myśli Chrystusowe. I gdy ta zmiana naprawdę następuje w nas, gdy stajemy się ludźmi myśli Chrystusowej, to zaczyna się duchowa walka. Czujesz, że jest ciężko. Nawet z mężem i żoną jest ciężko, z rodziną jest ciężko, w pracy jest ciężko, na ulicy jest napięcie, bo jesteś inny, bo myślisz inaczej, bo nie nadajesz na tej samej fali. Bo se, i jak w jednym czasie gra trójka i RMF czy plus w jednym czasie obok siebie, to co jest? Zakłócenie. Jest w ogóle coś, nie wiadomo czego słuchać. Jest problem, nie? Stąd takie napięcie. Co może pomóc nam zwyciężać w tej walce? Świat narzuca nam swój sposób myślenia, naciska, czasem uciska nas wręcz, wywiera presję. Szatan otumania miliony ludzi i oni nieświadomie, ale robią to, co jest jego wolą. Wielu chrześcijan ulega tej presji, przegrywa w tej walce, ale wiemy, że przyszedł Syn Boży, miał na imię Jezus z Nazaretu. Jako człowiek pojawił się między ludźmi, przyszedł i zwyciężył. I powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jest jeden, co zdał egzamin. Jest jeden, co zwyciężył. Tysiące, miliony ludzi przegrywa. Podejmuje, stara się, po jakimś czasie przegrywa, ulega. Tak było wielu i tutaj w naszym gronie, takich, którzy gorliwie opowiadali się po stronie Jezusa. Mówili, że oni nigdy go nie zostawią, będą go naśladować. Przyjmowali chrzest i obiecywali, że będą aż do kresu, do końca swoich dni będą naśladować Jezusa. Ale minął rok, dwa, pięć, a czasem tylko parę miesięcy i ulegli. Przegrali w tej walce. Presja świata, presja władcy tego świata sprawiła, że ulegli, przegrali. Jezus zwyciężył. Jezus przeszedł wszystkie próby, jakie tylko diabeł mógł wymyśleć na niego, i wszystkie przeszedł, zdał ten test na piątkę. Bo wszystko, co się narodziło z Boga zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Oto jest dla nas sposób, jak można zwyciężyć. Trzeba nam mocno uwierzyć w Jezusa. Trzeba nam mocno się uchwycić Jezusa. Trzeba nam mocno skoncentrować się na tym, jaki był Jezus. Trzeba nam Jezusa słuchać. Trzeba nam jak najwięcej z Jezusem rozmawiać. Trzeba nam chwytać każdą chwilkę, żeby z Nim porozmawiać. Nie marnować czasu na rozmawianie z tymi, którzy przegrywają. Chyba, że chcemy ich ratować. To jest inna sprawa. Ale rozmawiać z tymi, którzy nie idą za Jezusem, którzy przegrywają każdego dnia, którzy ulegają rządzom tego świata, którzy ciągle się nurzają w grzechu, szkoda czasu. Oni nas niczego nie nauczą. Oni nam nie pomogą zwyciężyć. Jest tylko jeden, który może nam pomóc zwyciężyć. To jest Jezus. I trzeba się na Nim skupić. Trzeba poświęcać te minuty, jakie mamy, czy godzinki niecałe w ciągu dnia. To trzeba szybko iść do Jezusa. Chwytać Go i mówić: poucz mnie, Panie, jak mam stawić czoła jutro, a pojutrze, a w tym tygodniu, a jak sobie poradzę z tą czy inną sprawą. I oto trzy wzorcowe sposoby reagowania na świecki sposób myślenia i zwyciężania złego. Tekst z Łukasza 4 rozdziału, znany nam jako kuszenie Jezusa. Czytamy Słowo Boże. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód i rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić się będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu: powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Przezwyciężanie ducha tego świata mamy w tych trzech niezwykłych odpowiedziach Pana Jezusa. I na tym się dzisiaj zechciejmy skupić. Jakie jest typowe podejście w tym świecie do spraw materialnych i naturalnych potrzeb człowieka? Zasadniczo ludzie skupiają się na tym, żeby zaspokoić te swoje potrzeby. Potrzeby swojego ciała, doczesne potrzeby. I to staje się jakby najważniejsze, najważniejsze w życiu, żeby te potrzeby zaspokoić. Co będziemy jeść? Co będziemy pić? Czym się będziemy przyodziewać? W każdej nowej sytuacji, w nowym miejscu, gdzie się przeprowadzamy, przyjeżdżamy, z Ukrainy przyjechaliśmy do Polski, co będziemy jeść? Co będziemy pić? Czym się będziemy przyodziewać? Dziecko wyjeżdża gdzieś tam na studia. Co tam będzie jeść, co będzie pić, co się będzie przyodziewać? Ludzie się zakochali, pobierają się razem, miłość jest wspaniała. A co będziemy jeść, a co będziemy pić, a czym się będziemy przyodziewać? Zbliża się emerytura. Co powiedzieli, przysłali nam papier, że 900 zł maksymalnie będziemy mieli emerytury. Co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać? Idziemy na nabożeństwo. Co będziemy dzisiaj jeść? Co będziemy pić? A jak się będziemy przyodziewać, jak będzie zimno w namiocie? To ciało nasze cały czas, ono się wysuwa na plan pierwszy i mówi: uważaj, bo ciało ma swoje potrzeby i trzeba je zaspokoić. I są różne ciała oczywiście jeszcze. Jak jest większe, to ma większe potrzeby, jak troszkę mniejsze, to mniejsze, ale jak czasem małe bardzo mówi: ja mam wielkie potrzeby, bo chcę być większe. I nawet jak mu mówisz: nie bądź większe, to ono mówi, ja chcę być większe. I do lodówki. I coraz większe się robi wtedy. Jest nawet powiedziane o pewnych ludziach, nie będziemy tutaj wchodzić w konteksty, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą jest to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Tak właśnie zasadniczo jest między ludźmi, że ich Bogiem jest brzuch. Czyli w tym brzuchu chodzi o tę całą gamę rzeczy zaspokajania potrzeb. Brzuch jest wielki, brzuch i w głowie jest, wszędzie wokoło jest brzuch, duży brzuch, który chce więcej i więcej, bo ma wielkie potrzeby. Jak ludzie reagują, gdy odczuwają w tej sferze jakiś niedosyt, jakiś brak? Jak reagują? Tracą dobry nastrój. Polak jak głodny, to zły. I myślę, że nie tylko Polak. Ludzie są gotowi zrobić wszystko, aby tylko uniknąć tej przykrości niedosytu. Jak jest jakiś niedobór, jak się portmonetka tak ścieśniła już, że jedna ścianka dotyka do drugiej ścianki, to cóż trzeba zrobić czym prędzej, bo jest już jakiś niedosyt, groźba, że pójdę i mi zabraknie. Jak czegoś brakuje w lodówce, jak Coca-Coli nie ma, to jak, co ja wodę będę pił? Rozumiecie? Są oczywiście różni ludzie na różnym poziomie, mają tutaj te potrzeby. Ludzie są gotowi w tej sferze zrobić wszystko, żeby tylko te potrzeby były zaspokojone. Diabeł nakręca ten sposób myślenia. Kiedyś powiedział diabeł do Boga w sprawie Hioba. Skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. To jest właśnie ten sposób świecki, ten diabelski sposób myślenia. To jest ta infekcja, jaka ogarnęła ludzkie umysły. Że aby zaspokoić potrzeby, moje potrzeby były pieniążki, żeby było wygodnie, żeby było gdzie mieszkać. To się liczy najbardziej. Daj mi spokój z ideałami różnymi. Daj mi spokój tam z jakimś pierworodztwem, powiedział Ezaw niedawno, żeśmy go wspominali. Ja chcę miskę zupy teraz. Ja nie chcę jeść, zmęczony jestem. To jest najważniejsze. Wszystko człowiek odda za swoje życie, to jest powiedziane. Tak właśnie diabeł sugerował. Na szczęście się machnął strasznie, jeśli chodzi o Hioba. Ale czy w naszym życiu nie miał racji wiele razy? Świecki sposób myślenia narzuca się też niestety ludziom wierzącym. My, zgromadzeni się pod tym namiotem, my ludzie, w których sercach zamieszkał Chrystus, wcale nie jesteśmy wolni od tego niebezpieczeństwa, że ten świecki sposób myślenia się nam będzie narzucał. Wystarczy, że pojawi się jakaś chwila jakiegoś niedosytu, jakiegoś braku, jakiegoś głodu i diabeł już natychmiast przyjdzie do nas, jak wtedy przyszedł do Jezusa. Wtedy diabeł podsunął, bo jak Jezus zaczął łaknąć, to wtedy, nie wcześniej, ale właśnie wtedy, kiedy zaczął łaknąć, wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Skoro jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb. Jesteś synem Boga? Więc użyj tego, żeby zaspokoić twoje potrzeby fizyczne. Masz głód, masz potrzebę. Niestety wielu chrześcijan ulega temu duchowi świata i poddaje się takiemu rozumowaniu, że ogarniają ich wcale nie mniej niż ludzi tego świata, odgarniają ich troski o byt doczesny. Koncentrują swoją uwagę na sprawach doczesności, chociaż teoretycznie wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, przekonanie, że Bóg potrafi zaspokoić każdą naszą potrzebę, że Bóg jest wszechmogący, że jest naszym Ojcem i tak dalej, nie trwają w tej wierze, niezachwianej wierze, że tak jest, ale ulegają temu duchowi świata i dają serce swoje odprowadzić od rzeczy Królestwa Bożego i kierują je na to, żeby zaspokoić przede wszystkim swoje potrzeby materialne. To jest potrzeby doczesne, potrzeby ciała, potrzeby pragnień tego ciała. Jest to czasem zwykła troska, obyt doczesny, tak żeby w tej lodówce było, żeby rachunki były popłacone, żeby tego... I nie mówimy tutaj o zwykłej odpowiedzialności, tylko o takiej trosce, takim bieganiu przy tym, takim koncentrowaniu się na tych rzeczach, że nie ma czasu na sprawy duchowe, że nie ma już czasu na to, żeby porozmawiać z Bogiem, żeby poczytać Jego Słowo, żeby spotkać się z innymi wierzącymi, no bo muszę biec, bo muszę to zrobić, bo muszę. To jest zwykła troska, ale jeszcze czasem jest to, że tę naszą wiarę w Boga, ten nasz związek z Jezusem próbujemy użyć w tym celu, żeby On zaspokoił te nasze potrzeby. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to powiedz temu kamieniowi, niech się stanie chlebem. To znaczy użyj swojej pozycji dziecka Bożego, Syna Bożego, użyj do tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby doczesne. Teologia sukcesu albo doktryna dobrobytu to jest ogromna gałąź w kręgach chrześcijaństwa ewangelicznego, które właśnie bardzo dobrze obrazuje ten trend, ten sposób myślenia. Jesteś dzieckiem Bożym, Bóg jest twoim ojcem, a On chce dla ciebie dobrze. On chce, żebyś był bogaty, żebyś był zdrowy i jeszcze, żebyś nawet był piękny. Przecież On jesteś dzieckiem Bożym, ulubionym dzieckiem Bożym. On to wszystko chce ci dać. Więc użyj tego, wyznawaj to, wizualizuj, wypowiadaj te słowa. I tak właśnie całe tabuny wierzących ludzi daje się sprowadzić na te manowce, żeby używać wiary w Boga, w związku z Bogiem, w celu zaspokajania swoich potrzeb materialnych. Jakie są skutki koncentrowania się na zaspokajaniu potrzeb doczesnych? Jeżeli damy się zwieść i tak zaczynamy myśleć, jak poganie, którzy nie znają Boga, zaczynamy biegać tylko przy tych sprawach i to jest najważniejsze, to coś się dzieje z naszym stanem duchowym. Pan Jezus wyraził to w jednym miejscu poprzez przypowieść o czworakiej roli. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Jednym ze skutków sprowadzenia naszego chrześcijańskiego życia do poziomu zaspokajania naszych potrzeb doczesnych jest to, że nie dochodzimy do dojrzałości, że karlejemy we wierze. Bóg dał nam dobry początek, pokazał drogę, możemy wzrastać, stawać się jak Jezus Chrystus, osiągać wspaniałe cele, głosić Ewangelię, pomagać innym w imieniu Chrystusa, być obrazem Boga na tej ziemi, a my, myśląc o tym, teraz, jak żeśmy się nawrócili, tak trochę żeśmy, przedtem to tak nie było ważne, przedtem było ważniejsze, żeby było przyjemnie, przedtem było ważniejsze, żeby coś tamtego, a takie te rzeczy, żeby w domu było, żeby było poukładane, żeby było zaopatrzone, żeby było wszystko zapłacone, żeby było coś troszkę na koncie odłożone. Takie rzeczy nas nie... Było czasy luzu i tak dalej. A teraz nagle, jak żeśmy się nawrócili, tośmy się tacy odpowiedzialni strasznie zrobili. Tacy odpowiedzialni, że już trzeba po prostu teraz o wszystko, to musi być ładnie, to musi być najładniej, to musi być bogato, to musi być zaopatrzone, to wszystko musi być akuratne i tak dalej. I chrześcijanin, którego serce powinno być przy Królestwie Bożym, przy sprawach Bożych, ono to serce tego chrześcijanina jest tylko przy tej chałupce, przy tej łazience, przy tej kuchni, przy tym korytarzyku, przy tym ogródku, przy tych pierdółkach wszystkich. Jaki to przykry obraz dla Boga Wszechmogącego, który dał nam nowe życie, otworzył horyzonty duchowe, cele duchowe nam wyznaczył. A my skoncentrowani w tym wyścigu szczurów, tylko za tym i upęczeni, upoceni, ledwo co żywi. No ale mam taką chałupę, ale mam remont zrobiony, ale mam furę teraz, ale się dorobiłem i tak dalej. I co z tego, człowieku Boży? Co z tego? Nie dochodzą do dojrzałości. Płyną lata, a oni nic nie wzrośli we wierze. Jak mieli dylematy 5 lat temu, takie mają dylematy dalej. Jak pytali, czy można papierosy palić, jak się wierzy w Jezusa? Tak można było zapytać na początku, jak ruszali w drogę, ale po 10 latach mają te same pytanie, no to już po prostu żałośnie to wszystko wygląda. Nic nie dojrzeli, nic nie zrozumieli. Stoją w miejscu. Bo cały czas biedną, bo trzeba ugotować, bo trzeba nasmarować, bo trzeba poprawić, bo trzeba umyć, bo trzeba tego, wszystko trzeba zrobić i trzeba więcej i więcej. Już tak to wygląda. Patrzcie na siebie, powiedział Pan Jezus, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. Któregoś razu tu w środę mówiliśmy o tym, że Jezus wzywał nas do tego, żebyśmy czuwali. Żebyśmy nie doprowadzili się do tego, że staniemy się ociężali. Bo tak się troszczymy o to ciało, że tak się najemy, tak się napijemy i tak jeszcze mamy w głowie, że tamto niezjedzone to trzeba by zjeść, bo się popsuje i tak dalej. No jest, jest, no będzie, jest, nie tak, że się robimy ociężali. Się już nic nie chce, już się nawet w Biblii. Weźmiesz Biblię, jak jesteś obżarty, bekasz, już nie możesz zdążyć. Weźmiesz Biblię, czytasz, a tutaj cała krew poszła do żołądka, tam mieli to, coś zjadłeś, mieli i śpisz, 5 minut i śpisz. I Biblii nie poczytasz, a modlić się to już nie ma, o czym nie ma mowy. Baczcie, bo serca wasze mogą się stać ociężałe. Tak, duch tego świata, gdy nas opanowuje w tej sferze i każe nas, zmusza nas wręcz do tego, żebyśmy chodzili przy tych sprawach doczesności, potrzeb ciała, zaspokajania pożądliwości ciała, on nas doprowadza do tego, że w ogóle się nie rozwijamy, stajemy się coraz bardziej ociężali. A ludzie patrzą, ludzie widzą, jakie jest nasze chrześcijaństwo. Widzą, na czym nam naprawdę w życiu zależy. Widzą, jak chodzimy przy tych rzeczach materialnych, a jak chodzimy przy rzeczach duchowych. Ile czasu poświęcamy sprawom duchowym, a ile sprawom doczesności. Dlatego trzeba nam patrzeć na Jezusa, zobaczyć, jakie jest Jego podejście. Po 40 dniach łaknął. Chciało mu się jeść? No oczywiście, że mu się chciało jeść. Bardzo mu się chciało jeść. Ja tam 4 godziny nie pojem, to już mi się chce jeść. A on 40 dni nic nie jadł, więc mu się bardzo chciało jeść. Owszem, łaknął, ale zaspokojenie łaknienia wcale go nie zdominowało. Nie ogarnęło jego myślenia. Diabeł przychodzi i mówi, chcę dzisiaj jeść. A jesteś Synem Bożym. Możesz powiedzieć i z kamienia się zrobi chleb. Możesz to zrobić. Ale Jezus mówi, życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. To nie ma prawa ogarnąć mojego życia. Zaspokajanie moich potrzeb fizycznych, potrzeb mojego ciała nie ma prawa rządzić moim życiem. Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie, mówił do uczniów. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. O tym się będę karmił. To jest moje życie. Mogę umrzeć, mogę jeszcze za 2-3 dni i mogę fiknąć zupełnie. I co z tego? Jak ja się naprawdę odżywiam pełni tym, co jest wolą Ojca, co Ojciec mi powiedział. Źle się dzieje, bracia i siostry, gdy nasze życie jest nastawione na zaspokajanie pożądliwości ciała. Diabeł może wtedy łatwo pociągać ze sznurki. I to robi. Robi z wieloma ludźmi. Nam trzeba słuchać Jezusa i na Nim się wzorować. Dlatego, gdy przychodzi świat i w swoim duchu mówi do nas, zatroszcie o te swoje potrzeby, zatroszcie o kasę, zatroszcie o jedzenie, zatroszcie o ubranie, zima się zbliża, co się przede wszystkim na tym wszystko. Nasza odpowiedź brzmi, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Bardzo mądra odpowiedź, bo my nie mówimy, że nie jest potrzebny chleb. Jest potrzebny chleb. I Bóg go daje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I On daje nam chleb. Nie widziałem sprawiedliwego, żebrzącego chleba, czytamy w psalmie. Ale człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. I to jest mądra, mocna, chrystusowa odpowiedź na ducha tego świata, który chce zdominować nasze życie. Nie ulegnę temu. Bóg się zatroszczy o chleb. Ja będę szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Bo to jest mój chleb. To jest moje życie przede wszystkim. Ktoś, kto myśli tak jak Chrystus, nie da się zwieść diabłu tak łatwo. Nie da się odciągnąć od spraw duchowych. Nie da się skusić, żeby zostawić służbę Bogu, udział w nabożeństwie, czas z Bogiem, czas modlitwy, czas czytania Słowa Bożego, zamienić na to bieganie za tym i za tamtym, bo więcej pieniędzy, bo to, bo tamto, bo jak... Nie da się. Człowiekowi do życia jest potrzebny nie tylko chleb. Druga odpowiedź Pana Jezusa. Jeszcze jesteście ze mną? Utrzymacie jeszcze trochę? Oto jest odwieczna pożądliwość człowieka, odwieczna słabość człowieka. Oczy. Oczy. Co zobaczą oczy? A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i były miłe dla oczu. To jest po prostu takie godne pożądanie dla zdobycia mądrości. Zerwała z niego owoc jadł. Nie mogła. Nie miała prawa zrywać. Bo Bóg powiedział, wszystko możesz jeść, ale tego nie ruszył. Ale ona zobaczyła. Tak się wpatrzyła. Tak się obśliniła potem, że zerwała i zaczęła jeść. To jest to. Jest takie przysłowie, co z oczu, to z serca. Out of sight, out of mind. Jak nie masz przed oczami, to nie masz problemów w sercu. To cię to nie męczy, to cię to nie kusi. Inne przysłowie, podobne, czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Dlatego rozumiemy potęgę reklam, potęgę działania tak zwanych prezentacji, że cię męczą, żebyś przyszedł na prezentację. Tylko popatrzysz. Nie musisz się niczego zobowiązywać. To takie niezobowiązujące, tylko popatrzysz. Ja ci pokażę, jak te garnki gotują. Popatrzysz. Nie musisz kupować wcale, absolutnie. I durne ludzie popatrzą i potem kupują za 5000 2,5 garnka. Już nie potrafią się opanować. Nie mają w ogóle tych pieniędzy. Kredyt biorą. A tylko popatrzyli. Chodziło tylko o to, żeby popatrzeć. Mocno ulegamy takiej sugestii, gdy coś zobaczymy. Tak naprawdę większości rzeczy, które mamy w domu, nie potrzebujemy do życia. Zwróciliście uwagę? Zróbmy sobie taki, weźmy sobie listę, popatrzmy, przejdźmy przez kuchnię, przejdźmy przez korytarz, przejdźmy przez pokój. Zobaczmy, co nam w tej chałupie potrzebne jest naprawdę do życia. Zdziwicie się, jak wiele rzeczy są zupełnie niepotrzebne, jedynie do tego, żeby na tym kurz siadał i żeby się jeszcze bardziej męczyć i znowu dalej się odprowadzać, no bo jak jest, to trzeba posprzątać. I sobota miała być wolna, tak żeby trochę zrelaksować, może pomyśleć, spojrzeć w niebo, jak Bóg stworzył pójść trochę, jak Bóg przyrodę stworzył. Ale nie, muszę wszystko posprzątać, bo tego, no jak to w ogóle będzie wyglądać, nie? Większości rzeczy nie potrzebujemy. Kupujemy, zdobywamy, bo zobaczyliśmy. Bo nam przynieśli gazetkę i napisali promocja, minus 17%, czy minus 37%. I już nie patrzymy, ile to naprawdę kosztuje, jaką to ma wartość, jak to jest nam potrzebne. Myśmy zobaczyli czerwonymi literami z wykrzyknikiem promocja. I kupujemy to, ulegamy, bo żeśmy zobaczyli. Kiedyś żeśmy tu z braćmi czyścili mieszkanie jednego człowieka, który umarł. I żeśmy ze zdumieniem widzieli, że ma dziesiątki przedmiotów, które kupił i których nawet nie rozpakował. W ogóle ich nie użył. Ale je miał. A jak je kupował, to z myślą, że będą mu potrzebne. Bo się dał otumanić. Jest wielki problem i niebezpieczeństwo z powodu pożądliwości oczu. Oczy pragną, oczy zobaczą, oczy chcą. Dawid był moralnym człowiekiem, ale jak zobaczył, jak się zagapił, to już potem stał się niemoralny, stał się zły, zrobił dużo złych rzeczy. Jest w nas takie niebezpieczeństwo, grozi nam to niebezpieczeństwo, rządzy posiadania, władania. Czy ja tego użyję, czy nie, abym miał to do dyspozycji. Czy to jest mi naprawdę potrzebne, ale ja chcę dysponować tym, ja chcę mieć nad tym jakąś władzę. Chcę popatrzeć na innych z góry. Ja bym wziął Jezusa na wysoką górę, żeby popatrzył tak z góry na tych wszystkich. Patrzył się, bo Jezus z góry to patrzył zawsze. To nie z nim te numery, Brunner. Ale diabeł właśnie tak działa na nas, że chce nas skusić, żebyśmy na coś popatrzyli z góry, żebyśmy się poczuli chociaż trochę ważniejsi. Tak jak to mówił Kargul, jak sołtys na posadzie. Żeby tak z góry na innych popatrzeć. Mieć tytuł, mieć jakieś stanowisko, mieć jakiś wpływ na otoczenie. Żeby gdy padnie, kto tu rządzi? Żeby można było powiedzieć, ty to urządzisz. Rozumiecie? Po prostu mieć jakieś znaczenie. I człowiek gotów jest oddać każdy pokłon, jeżeli da się złapać na pożądliwość oczu. Jeżeli ulegnie pożądliwości oczu, to się pokłoni wszystkiemu, aby tylko to mieć. Nie potrzeba nam tutaj obrazów zbliżających się czy minionych wyborów, jak tym, którzy tam chcieli coś tam właśnie tego stanowiska, tej władzy, jak oni potrafią obiecywać, jak potrafią się kłaniać wszystkim, całować dzieci, całować, tak to, a tak to oni nawet staruszkę pocałują, aby tylko jeden głos dostać. Nie? I niestety ten świecki sposób myślenia narzuca się ludziom wierzącym. W ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata i zaproponował. Tobie dam całą władzę tych królestw oraz ich chwały, bo mnie została przekazana i daję komu zechce. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje. Tak niewiele. Możesz dyskretnie się pokłonić. Nie musisz nawet trąbić, że się kłaniasz. Ale gdzieś tam się pokłon. I będziesz to miał. I pożądliwość twoich oczu zostanie zaspokojona. Zobaczyłeś? Pojawiło się, żebyś chciał to mieć? Możesz mieć. I to jest zdumiewające, ale większość chrześcijan ulega bodźcom pożądliwości oczu. Gdy się zapatrzą, gdy spojrzą, to się nie liczy już wiara, nie liczą się normy, nie liczy się honor. Wiele rzeczy się przestaje liczyć, bo zobaczy, bo mu się zachciało. Jakie jest chrystusowe podejście do sprawy? Proste. Jeżeli ceną posiadania miało być to, że muszę się komuś pokłonić albo czemuś się pokłonić poza Bogiem, to na pewno nie jest to dla mnie. Dawid, nauczony tym swoim doświadczeniem, napisał: nie stawiam przed oczy moje niegodziwej rzeczy. Muszę uważać, na co patrzę. Bo jest siła w tym spojrzeniu. Jest moc pożądliwości oczu. I trzeba uważać, żeby nie patrzeć na to, co naprawdę nie ma sensu przeglądać tych różnych reklam. Naprawdę nie ma sensu chodzić tak sobie po sklepach, po mieście, żeby sobie tylko popatrzeć, bo wrócisz jak głupi z zakupami, których nie potrzebujesz. Nie ma potrzeby, jak poszedłeś kupić chleb, to chodzić jeszcze po inne i patrzeć na inne regały, bo nie kupisz tylko chleba, tylko kupisz jeszcze rzeczy, których nie potrzebujesz. Całym wózkiem będziesz wyjeżdżał. Naprawdę. Uważajmy, na co patrzymy. Uważajmy, bracia, uważajmy. Nie ma potrzeby, żebyśmy oglądali jakieś filmy, gdzie tam piękne kobiety się nam będą prezentować, bo to nas zainfekuje, bo pożądliwość oczu ma swoją siłę, ma swoją potęgę. Diabeł szybko nas doprowadzi do tego, że zaczniemy oddawać pokłon jakimś tam bożkom, jakiemuś rodzajowi bożka w naszym życiu. Nasza odpowiedź, Chrystusowa odpowiedź jest taka dla tego świata, który nas kusi, który chce nas przekonać, że jest nam potrzebne to, co żeśmy zobaczyli. Nasza odpowiedź jest taka: Panu, Twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służyć. I jak mamy tę normę w sercu, on nas nie skusi, choćby nam pokazał wszystkie piękności, wszystkie bogactwa, wszystkie przyjemności tego świata. I trzecia scenka. Jest w człowieku coś takiego, że pragnie afirmacji, że pragnie aplauzu, pragnie jakiegoś poczucia, że zrobił coś wyjątkowego, co przyciągnie uwagę innych ludzi, co sprawi, że inni ludzie powiedzą po amerykańsku wow. Jest coś w człowieku takiego, żeby się poczuć ważnym, kochanym, potrzebnym. Jest to w nas, taka jest natura człowieka. Jest jakiś magnetyzm w popularności w tym świecie. To parcie na szkło, żeby się tylko jakoś dostać, żeby pokazali w telewizji. Nawet jak gdzieś jest kamera i ktoś tam coś przemawia, to ludzie z tyłu wychodzą, przechodzą 7 razy, żeby tylko się... A potem zaraz SMS-ki. Byłem w telewizji. Człowiek myśli może jakąś mądrą wypowiedź zrobił, czy co tam, nie? A on po prostu tylko i do wszystko. Czegoż to ludzie nie zrobią, żeby zaistnieć w przestrzeni publicznej. I ten sposób myślenia narzuca się też niestety ludziom wierzącym. Postawił na szczycie świątyni Jezusa i powiedział do Niego: skoro jesteś Synem Boga, skocz w dół. Przecież napisano, aniołom swoim polecił, by Cię strzegli oraz będą Cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Ale chytre, no nie? Diabeł użył Słowa Bożego tutaj. Patrzcie, że Jezus jest, ta trzyma się Słowa, no to Słowem Go w takim razie może spróbuje załatwić. Przecież Bóg powiedział, będą Cię strzegli aniołowie. Zrobię wszystko, żebyś się nie skaleczył, żebyś jakieś krzywdy nie poniósł. Więc śmiało, chłopie, możesz skakać w dół. A jak skoczysz z tej świątyni i aniołowie podfruną i Cię poniosą, ludzie to zobaczą. To w wszystkich gazetach napiszą w Izraelu. To Cię pokażą na każdym kanale. Na CNN nawet Cię pokażą. Są dwie jakby pokusy odwołujące się do tego jakiegoś rodzaju próżności, pychy człowieka. Pierwsze to, niechby Bóg potwierdził, że ma z Tobą związek, że jesteś Jego dzieckiem. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to możesz wskoczyć, a Bóg potwierdzi. Niech Bóg potwierdzi. Ileż razy dajemy się złapać na coś takiego, żeby w jakiś sposób sobie i otoczeniu udowodnić, że my jesteśmy wybrańcami Bożymi. Że Bóg się tak o nas, tak się ujął za nami, że On się ujmie. Żeby zrobić coś, albo jakbyś tak trochę Boga postawić pod ścianę i powiedzieć: Boże, jeśli jestem Twoim dzieckiem, jeśli Ty naprawdę mnie kochasz, to niech się to stanie teraz, niech się tak stanie, niech się Jemu coś tam złego stanie, niech się mnie dobrze stanie, bo przecież jestem Twoim dzieckiem. Niby to brzmi tak, nawet można powiedzieć biblijnie, ale to jest diabelstwo, rozumiecie? Jest taki rodzaj pokusy, po drugie, żeby użyć swojej niezwykłej pozycji, tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, do wywołania wrażenia i przyciągnięcia uwagi tłumów. No bo przecież chodzi nam o to, żeby ludzie chcieli posłuchać Ewangelii, nie? Chodzi nam o to, żeby ludzi przyciągnąć bliżej Boga, do Kościoła, do Słowa Bożego, no nie? Tak sobie czasem myślimy, jakby tu jakiś cud się w nas tutaj pod tym namiotem zrobił, tak? Żeby ręka komuś odrosła, albo coś, nie? To tu ludzie z Olszynki by, nie wiem, prosili, żeby tę bramę im otworzyć. Tyle by ich przyszło, nie? I jakby było fajnie. Ile ludzi by zwróciło się ku Bogu. Tak sobie czasem myślimy. Ach, gdyby jakiś cud się wydarzył. A jakie jest Chrystusowe podejście do sprawy? On jest Synem Bożym, ale On będzie absolutnie oczekiwał, żeby Ojciec udowadniał światu, że ma takiego umiłowanego Syna. Jezus postanowił, że nie będzie wystawiał na próbę wierności Boga, ale że będzie ją traktował jako rzecz pewną. Ojciec jest przy mnie. On zawsze jest ze mną, bo ja czynię to, co się Jemu podoba. I ja nie potrzebuję tutaj żadnych dowodów. Nie będę skakał ze świątyni, żeby sobie czy innym udowodnić, jak to będzie po prostu, jakie to będzie euforyczne przeżycie. Pana naszego Jezusa Chrystusa zasmuca głęboko to, gdy próbujemy stawiać Go pod ścianą oczekiwaniem jakichś cudów i znaków. Żeby On dał znak jakiś. Żeby On nam coś pokazał. On się nie da w coś takiego wciągnąć. On jest Bogiem. On nie będzie na nasze zachcianki reagował. Ale diabeł będzie miał możliwość sprowadzenia nas na ścieżkę zwątpienia, jeśli tak zaczniemy myśleć. Jeśli się tak zaczniemy modlić. Panie, jeżeli Ty mnie kochasz, to zrób, żebym zdał ten egzamin. O fu, tak nie można sprawy stawiać. Bóg nas kocha i nie musi wcale tego z tym egzaminem udowadniać. Ale jeśli my tak zaczniemy myśleć, tak poddamy się diabłu i tak zaczniemy myśleć, to za chwilę diabeł przyjdzie i powie, no i co, kocha Cię Bóg? I my zaczniemy wątpić, może rzeczywiście nas nie kocha. A On kocha. On powiedział, że nas miłuje i miłuje. Więc jaka nasza jest odpowiedź? Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Twego Boga. Ktoś, kto tak myśli, kto się tego trzyma, to myśli prawidłowo, myśli w sposób chrystusowy. Wierzy Bogu na słowo. On tak powiedział i koniec, kropka, tak jest. Więc są, słuchajcie, trzy odwieczne sposoby diabelskiego pokuszenia. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, jest ze świata. I świat przemija ze swoją pożądliwością, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Diabeł będzie nas atakował, próbował, starał się zwieść. Można różnie na pokusy diabła odpowiadać. Większość ulega tym pokusom i się potyka, cierpi i musi wstawać, prosić znowu o łaskę Bożą. Ale my odpowiadajmy tak jak Jezus. Co wy na to? Możemy? Mamy wzorzec. Nie musimy wymyślać, tylko naśladować Jezusa. Przystańmy do modlitwy.